puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Zazwyczaj to my jedziemy z miasta na wieś, ale w dzisiejszym programie można powiedzieć, to wieś przyjedzie do miasta. Przed nami relacja z Darów Ziemi w Gdyni, gdzie można było posmakować między innymi miodowych nowości.
Parę lat temu staliśmy na Jarmarku Dominikańskim i turyści pytali nas, głównie niemieccy, bo to jeszcze wtedy w Polsce nie była nowość, o miód z cynamonem. No, u nas była to rzecz zupełnie nieznana, ale czemu nie spróbować? Spróbowaliśmy, przyjęło się, wprowadziliśmy inne miody.
Tych nowości będzie sporo, bo smakowałem też swojskiego keczupu.
No więc usiadłam przed tym internetem, ręce opadły, no bo tych przepisów jest mnóstwo. Ale wynalazłam jeden i trzymam się jakby tego przepisu i tak jak pan mówi, nowości też wprowadzamy.
Ale nie samym jedzeniem człowiek żyje. Porozmawiamy też z Kowalem o przepisie na sukces w tym zawodzie.
Przyzwyczajenie się z motkiem, żeby nie robić tego siłowo, bo siłowo nic nie wyjdzie. Trochę techniki, bo czasami bywa tak, że trzeba cały dzień stukać. No i nie jeden taki młody człowiek od razu się nabawi odcisków i po robocie. No.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, wybieramy się na Dary Ziemi do Gdyni. Doroczny festyn odbył się w miniony weekend w Parku Kolibki już po raz 23. Można tam było spotkać m.in. pana Krzysztofa Kamińskiego z Pasieki Dębowej z Dębogórza.
Miód zalicza się do darów ziemi w pewnym sensie, no bo jednak rodzi się z kwiatów, które korzeniami sięgają ziemi. Ostatnimi czasy zmienia się troszeczkę klimat, co widać m.in. w tak delikatnej strukturze, jaką są pszczoły. Zmienia się to, co zbierają, zmienia się troszeczkę skład miodów, które pozyskujemy. Natomiast miody jako takie mają się nieźle. Natomiast no, z pszczołami jest troszeczkę kłopotów w sensie chorób, bo z klimatem również przyszły pewne choroby z dalekich stron.
A to mówi pan na przykład o warozie, czy o czymś jeszcze nowszym?
Znaczy, no, waroza jest znana od lat, to z Azji. Natomiast pojawiają się takie choroby wirusowe, które powodują zgniliznę w ulach i tak dalej. Natomiast brak zim, takich ostrych, wyraźnych, powoduje, że pszczoły po prostu pleśnieją w ulach i to jest w tej chwili chyba największy problem.
Wtedy, kiedy zimą skupiają się w te kłęby, tak, które mają je chronić?
Tak, jest to metoda na przetrwanie zimy przez pszczoły i pszczoły nie boją się zimna, nawet minus 50 wytrzymują. Natomiast kiedy zima jest bardzo łagodna, a szczególnie wilgotna, zużywają więcej pokarmu, potrafią zjeść zapasy, które miały przewidziane na całą zimę, ale przede wszystkim wchodzi wilgoć, która powoduje, iż właśnie pojawiają się choroby pleśniowe i wyniszczają rodziny pszczele.
Mówił pan też o tym, że przez zmianę klimatu nieco różni się ten materiał, który zbierają pszczoły.
Tak, zmieniają się, może tego tak na co dzień nie widać, ale zmienia się struktura roślinności na terenach, które akurat są nam znane. I w związku z tym jeszcze parę lat temu można było uzyskać dosyć łatwo miody odmianowe typu na przykład akacja, rzepak i tak dalej. Natomiast w tej chwili na skutek tego, że wiele roślin kwitnie jednocześnie, trudno jest na przykład akacjowy uzyskać, bo w tym czasie kwitną już kwiaty, które kiedyś kwitły na przykład po akacji. Także jest więcej miodu wielokwiatowego, a mniej miodów odmianowych. Widać to na przykład na przykładzie gryki, którą od 2 lat nie możemy uzyskać porządnej akacji, która właśnie zamieniła się w wielokwiat. No tego typu problemy się pojawiają.
Czyli to tak naprawdę nawet jeśli jest gryka, to w ostatnich latach można mieć w zasadzie pewność, że to będzie taka trochę gryka, trochę wielokwiatowy?
To jest bardzo zależne od lokalnych warunków i to naprawdę trudno jest określić. Wystarczy, że jest parę kilometrów dalej i ktoś może mieć bardzo ładną, czystą grykę, natomiast inny z tych samych terenów, który od lat pozyskiwał, będzie miał grykę, która jest z domieszką wielokwiatu.
Stoimy przy waszym stoisku. Stoisku bardzo bogatym i bardzo różnorodnym. No tutaj choćby miód z cynamonem.
No tak, w dzisiejszych czasach przepływ informacji jest bardzo duży, więc też można dowiedzieć się wiele rzeczy. Ludzie przychodzą, szukają różnych ciekawych rzeczy, podpowiadają czasem przez to, że właśnie coś gdzieś widzieli, gdzieś z czymś się spotkali. I jeżeli człowiek jest otwarty na to, co ludzie mówią, nie boi się zaryzykować, to pojawiają się nowe produkty, które są cenione bardziej lub mniej, zależnie od odbiorcy.
Ale ten miód z cynamonem to właśnie taki zasłyszany przepis?
Tak, to nas parę lat temu staliśmy na Jarmarku Dominikańskim i turyści pytali nas, głównie niemieccy, bo to jeszcze wtedy w Polsce nie była nowość, o miód z cynamonem. No, u nas była to rzecz zupełnie nieznana, Ale czemu nie spróbować? Spróbowaliśmy, przyjęło się, wprowadziliśmy inne miody. Wprowadziliśmy później miody takie jak miód z maliną, z czarną porzeczką, z pistacją. To się bardzo ładnie sprzedaje, ludziom się to podoba. Jest to nowa rzecz, a bazujemy tylko na oryginalnych, naturalnych produktach. Czyli jeżeli malina, to malina, a nie jakieś dodatki syntetyczne. I to jest cenione przez ludzi, którzy dzisiaj są gotowi zapłacić troszkę większą cenę za produkty zdrowe, porządne, które służą do utrzymania zdrowia w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie wyścig szczurów jest rzeczą normalną.
Nie chcę prosić pana o to, żeby zdradzał szczegóły swoich receptur, ale ten miód z cynamonem, czy jego przygotowanie jest jakoś bardzo skomplikowane, czy po prostu tworzycie miód, no tak jak od dawien dawna to robicie i po prostu potem gdzieś na którymś z etapów produkcji dodajecie ten cynamon?
Znaczy, miód z cynamonem jest dosyć prostą recepturą, natomiast niektóre z naszych miodów rzeczywiście są bardzo trudnymi do uzyskania i tam rzeczywiście staramy się zachować tajemnicę. Natomiast miód z cynamonem jest to rzeczywiście na którymś etapie po prostu dodawany cynamon do miodu. Miód jest kremowany, czyli ucierany na zimno i ma taką konsystencję jak budyń mniej więcej, smarującą się, dzięki czemu łatwiej jest go używać, a cynamon sam w sobie zawiera sporo składników zdrowotnych, na przykład stosowanych w leczeniu cukrzycy.
Bardzo ciekawie wygląda też słoiczek, który stoi tuż obok, miód z morelami i żurawiną. Coś a la, tak można byłoby to sobie wyobrazić, jako taką galaretkę, prawda? Bo tak to troszkę z boku wygląda, z włożonymi do środka owocami. Ciekawe, przyznam szczerze, że choć no wielu już takich stoisk miodowych widziałem, to czegoś takiego chyba nie widziałem, albo no przynajmniej nie zwróciłem uwagi.
Znaczy, z produktami akurat w naszej branży jest taki problem, że wielu z pszczelarzy to są osoby, które z dziada, pradziada zajmują się tym procederem, a więc są bardzo konserwatywne i niechętnie spoglądają na nowości.
A to jest taka właśnie nowość?
Tak, jest to nowość. No, tego typu rzeczy są dosyć znane, na przykład z Chorwacji. Ludzie to przywozili, orzeszki w miodzie i tak dalej. We Włoszech można to spotkać. U nas nie było takich tradycji, chociaż u Sienkiewicza w Krzyżakach mamy wzmiankę, jak Jagienka skarży się, że w młodości Zbyszko zjadł jej orzechy z miodem. I na przykład na tym produkcie uzyskaliśmy certyfikat dziedzictwa kulinarnego, gdyż trzeba udokumentować
25 lat,
że ten produkt był znany. Także takie rzeczy były kiedyś znane, natomiast no później zanikły, obecnie wracają do łask.
A opowiadał o tym pan Krzysztof Kamiński z Pasieki Dębowej z Dębogórza. Już czas, zasięgu ręki twe marzenia są. Już czas, dziś możesz nadać im realny ton. Wracamy na dary ziemi do Gdyni. Było o miodach, często w nowoczesnym wydaniu. Teraz będzie o przetworach, zarówno tradycyjnych, jak i takich właśnie także w nowoczesnym wydaniu. A opowiedziała o nich pani Dominika Jura ze Strzelec Dolnych z okolic Bydgoszczy.
Naszym tradycyjnym produktem są powidła strzeleckie. Dlatego strzeleckie, bo właśnie ze Strzelec Dolnych. Jest to Dolina Dolnej Wisły, gdzie ta śliwka dojrzewa. Smażymy powidła bez cukru, z tej późnej węgielki, która ma najwięcej słodyczy. Ona musi dostać takich zimnych jakby nocy, żeby nabrać tej słodyczy na drzewie i wtedy jest najlepsza. Wtedy są powidła bez cukru.
No ale to nie tylko te powidła strzeleckie, ale także bardziej znane w zasadzie w całej Polsce zwykłe ogórki, prawda, zwykłe buraczki. Pełno takich słoików, które każdy gdzieś tam przecież w piwnicy przez lata trzymał.
Tak, to są takie tradycyjne jak powidła, nasze przetwory z tradycyjnymi przyprawami, czyli sól, pieprz, przyprawa curry. To są takie przepisy jeszcze z mojej teściowej od babci, od zeszytu, więc to są naprawdę takie przepisy z duszą.
Ale 25 lat temu myślę, że nikomu nie przyszłoby do głowy sprzedawanie gotowych wyrobów właśnie takich jak ogórki czy buraczki, no bo każdy to robił sam. Te czasy się troszkę zmieniły.
Jak najbardziej. Praktycznie klienci zmusili nas do tego, przyjeżdżając do domu, zaczęliśmy od powideł i zmusili nas do tego, żeby robić inne przetwory, ponieważ nie mają czasu, są zabiegani. Takie mamy właśnie czasy, że staramy się tym klientom dogodzić.
No troszkę też pewnie się rozleniwili, co niektórzy. Nie trzeba siedzieć w kuchni, wystarczy zapłacić.
Jak najbardziej, można przyjechać do nas i wybór jest naprawdę, naprawdę duży.
A Państwo korzystają?
A my korzystamy.
Wspomniała Pani troszkę o tym, jak to się zaczęło. Po prostu dobre wyroby, według przepisu babci i znajomi przyjeżdżali, a daj słoiczek, a daj dwa, prawda?
Tak.
Pomyśleliście wtedy, że to może być pomysł na biznes?
Jest to czas teraz, jest to popyt na to, bo naprawdę, no może nie ekologia, ale takie naprawdę tradycyjne przepisy i klienci szukają, posmakują i wracają co roku. Naprawdę mamy tych samych klientów i jeszcze nowych.
Ile już lat działacie?
No my już tutaj jesteśmy, no 10 rok.
W Gdyni, na darach ziemi.
Tak, a święto śliwki u nas w Strzelcach Dolnych było po raz 16 w tym roku. Najpierw teście zajmowali się tym, a potem my przyjęliśmy z mężem właśnie tą jakby firmę powidlarską.
Ale cały czas jesteście wierni, tak jak pani powiedziała, tym przepisom babci, czy być może wprowadzacie jakieś innowacje, no bo dzisiaj wszyscy starają się być tacy fit, nowocześni, zdrowi. Czasami być może warto pomyśleć nad czymś, co naszym babciom się nie śniło.
Powidła jak najbardziej staramy się robić tą metodą tradycyjną, czyli w starych kotłach kuprowych, mieszamy mieszadłem, tak zwanym bocianem, ale tak jak pan mówi, są przepisy i staramy się, wiadomo, że tych przepisów jest coraz więcej w tym internecie. Klientka w zeszłym roku przyjechała i klienci nam mówią, pani Dominiko, pani zrobi ketchup. No więc usiadłam przed tym internetem, ręce opadły, no bo tych przepisów jest mnóstwo. Ale wynalazłam jeden i trzymam się jakby tego przepisu i tak jak pan mówi, nowości też wprowadzamy.
I ten ketchup też bez konserwantów?
Też bez konserwantów. To jest pasteryzacja. Każdy słoik u mnie na stoisku jest zamknięty na ciepło, czyli zapasteryzowany i mam wtedy gwarancję, że jak pojedzie w świat, czy pojedzie w Polskę, to jest gwarancja właśnie moja.
Ile te produkty, na przykład te takie ogóreczki z kary, które są tutaj, które widzimy, ile one mogą wytrzymać bez otwierania?
No rok, dwa lata spokojnie.
A sezon jak długo u Was trwa? To lato i jesień? Czy można powiedzieć, że przez cały rok jesteście w stanie coś przygotować?
To znaczy sezon zaczyna się praktycznie od czerwca, kiedy jest czarna porzeczka, potem w lipcu są ogórki, potem jest malina, a kończymy na powidłach i na dyni.
Ja widzę tutaj pod namiotem no, kilkadziesiąt skrzynek, to się domyślam, że tylko część tych wyrobów, które jesteście w stanie w ciągu tych paru miesięcy przygotować.
Tak, no to jest nasz naprawdę taki no, gorący jakby okres, także pracy jest naprawdę dużo, ale potem to skutkuje, jeśli klienci wracają co roku i mówią, że jest pyszne.
A co to jest? No bo ja tutaj widzę takie ogórki pokrojone w takim czerwonawym sosie, przyznam, że nie wiem, co to za sosik jest, bo wygląda bardzo ciekawie,
tak,
i smakowicie.
To są ogórki, takie koreczki w zalewie octowej z chili i z czosnkiem. Także takie bardziej pikantne.
Czyli tutaj mamy jedną z tych takich innowacji kulinarnych, o których właśnie pani opowiadała.
Tak, tak, to są ogórki, to jest ketchup domowy, taki właśnie nowość nasza i ketchup dyniowo-jabłkowy bez cukru.
Ale widzę też dżemy dyniowo-jabłkowy.
Tak, tak, to jest taka też nasza nowość, która właśnie w tym roku wyszła. I to jest dla takich dzieci, dla osób starszych, ale również dla wszystkich.
Dynia, jabłko to te owoce, dynia to warzywo w zasadzie, które kojarzą się właśnie z wrześniem, z jesienią, a też rośnie taka moda na to, żeby jeść sezonowo, żeby jeść te produkty, które są teraz świeże, które teraz wzrastają. To także coś, co chyba Wam sprzyja.
Tak, tak, jak najbardziej. Dynia praktycznie powraca do łask, bo to było takie zapomniane warzywo. Tą dynię słodko-kwaśną robiliśmy co roku, ale właśnie klienci coraz więcej takie zapotrzebowanie jest na różne takie produkty z dyni.
A Państwo co kupują, jeśli mogę zapytać?
Próbujemy dżemików.
A samemu nie chce się już w domu robić, prawda? To trochę się zmienia.
Troszkę tak.
A tutaj mama, czy...
Mama.
Mama jeszcze robiła?
No, oczywiście,
ale... A jeszcze robi?
Nie, już nie. Nie mamy czasu teraz.
Zabiegani ludzie.
No, na pewno nie robię tak dobrej dyni jak ta.
A już pani próbowała?
Tak, bo oni jeżdżą po Polsce, także czasami się zdarza w innych miejscach.
A nie żal czasami, że już w piwnicy nie ma tych przetworów?
Nie mam piwnicy.
No to się nazywa dyplomatyczna odpowiedź, a na dary ziemi wracamy już za chwilę.
Rzeczywistość. być na szczycie, bo chwilą warto żyć, bo tak smakuje życie, na chwilę być na szczycie, bo chwilą warto żyć, bo z chwilą warto ogrzeje to uczucie, radzą zakochani ludzie i powiedzą, że ta chwila wiecznie trwa, że na nowo się odradza, kiedy człowiek do niej znowu wraca, bo tak smakuje życie, na chwilę być na szczycie, bo chwilą warto żyć, bo tak smakuje życie, chwilę być na szczycie, bo chwilą warto żyć, bo z chwilą warto być.
Dużo mówiliśmy o jedzeniu, bo to ono dominowało na Darach Ziemi, pikniku, który już po raz 23 odbył się w miniony weekend w Gdyni, ale nie tylko jedzenie można było znaleźć w Parku Kolibki. Było tam też wielu ciekawych ludzi, między innymi kowal artystyczny, pan Arkadiusz Seredyn ze Szczecinka.
Generalnie rzecz biorąc jest sporo ludzi, którzy się zajmują może nie do końca takim prawdziwym kowalstwem, ale gdzieś tam w nazwie, gdzieś tam zawsze to istnieje. Dużo bramiarzy, no po prostu tak idzie to.
A pan jest z tego pokolenia, które jeszcze pamięta ten taki tradycyjny zawód kowala, czy jednak już to nowe pokolenie, które trochę innymi rzeczami niż podkuwanie koni się zajmuje?
Zainteresowałem się kowalstwem wtedy, kiedy kolegi, ojciec też był kowalem, jego ojciec był kowalem, to tak można by było powiedzieć, że pracowali tak dość tradycyjnie.
Czyli podkuwali konie?
Na przykład tak. To było ich zajęcie. Podkuwanie koni, taka rolnicza pomoc, czyli lemiesze, takie rzeczy.
Jakieś brony.
Tak jest. To nie było artystyczne kowalstwo, ale to było takie tradycyjne kowalstwo. I tam gdzieś tam powiedzmy, no mnie to zainteresowało i w tym kierunku może zacząłem to robić, ale tak bardziej pod formie już takiej bardziej artystycznej, rzeczy do domu, mniej powiedzmy takich rzeczy, no jak bramy, ale takie mniejsze elementy. No,
ale miał pan jakąś taką podbudowę, tak to określimy, na której mógł zbudować tę swoją markę?
Może nie podbudowę, ale miałem powiedzmy takiego człowieka, do którego mogłem się tego nauczyć, co nie? Podpatrzeć. Bo nie wszystkiego można było się nauczyć, bo to generalnie rzecz biorąc, żeby się nauczyć, to trzeba stukać. I latami to stukać. I wtedy dopiero wychodzi.
I tak pan ile? Już 16 lat stuka?
Generalnie z 16 lat stukam.
No. I po ilu latach to stukanie zaczęło wychodzić?
To może no nie od razu, ale ta powiedzmy no przyzwyczajenie się z młotkiem, żeby nie robić tego siłowo, bo siłowo nic nie wyjdzie. Trochę techniki, bo czasami bywa tak, że trzeba cały dzień stukać. No i I nie jeden taki młody człowiek od razu się nabawi odcisków i po robocie, no. Także no, to idzie z czasem. No.
Ale rozwiewa pan wątpliwości co do tego, że no, to nie jest mimo XXI wieku automatyka, to nie maszyny, to ale, nie... Ale cały czas
trzeba,
młotek.
Młotek tak, ale jednak no, trzeba czasami coś przyspieszyć. No. Musimy też iść do przodu. No.
A co można przyspieszyć? Mamy na przykład tutaj taki piękny świecznik na 6 świec, naprawdę szeroki, rozbudowany. W jego przypadku co trzeba wystukać, a co można przyspieszyć?
No cóż, no jest tu tak połączenie kolwarstwa i ślusarstwa, bo jednak pewne elementy są wykute jak liście, ale już połączone w całość są za pomocą spawów. A w takich tradycyjnej kowalstwie no to trzeba byłoby to zgrzewać lub nitować, gdzie przecież wtedy nie było spawarek. Tak? Tutaj przyspieszamy sobie tą pracę, przyspawujemy, szlifujemy elektronarzędziami, a nie pilnikami, no bo to... Nie miałoby sensu, potem klient nie kupiłby by czegoś takiego, co by kosztowało 1000 złotych, no bo tyle czasu by to wymagało, żeby to stworzyć.
Ale skupiacie się nie tylko na tworzeniu w metalu, bo widzę na przykład, proszę mnie poprawić, nie mogę tego dotknąć, bo to dość daleko stoi, ale widzę takie kwiaty, które są połączeniem metalu i szkła.
No bo staram się łączyć metal z różnymi materiałami, jak drewno, jak ceramika, jak szkło. Co prawda sam tego nie wytwarzam, jak ceramiki ani szkła.
Ale składa pan zamówienie, tak? Na takie końcówkę.
Tak jest. No są ludzie, którzy zajmują się ceramiką i ja u nich to, powiedzmy, kupuję i łączę to ze swoimi pracami. No i wtedy to nabiera jakiejś całości, jakiegoś wyglądu. Ale jest to jak gdyby mój pomysł i częściowo moje wykonanie. No.
A w jakim kierunku pana zdaniem idzie kowalstwo artystyczne?
Dzisiaj jest, no wiadomo, jest dużo tanich rzeczy, no. Ale... Są ludzie, którzy jeszcze kochają tą robotę. No. Może właśnie to, że no, idziemy dość tak w tempo. No, nie możemy czasami bawić się za długo z metalem, bo to za dużo kosztuje. I musimy się na pewno czasami zasilać jakimiś gotowymi elementami, gdzie po prostu no, możemy coś wykonać szybko. Co,
nie? A to żal.
No to jest niestety żal, ale takie są czasy dzisiaj. No, dzisiaj jest po prostu... Dzisiaj musi być zrobione i koniec, tak?
No, no ale taką lampę, kolejny przykład jednego z pańskich dzieł, lampę, którą można postawić gdzieś na przedpokoju, w salonie, no to jest coś, czym można się pochwalić, coś, co może odmienić charakter całego miejsca, prawda? Za coś takiego, tak sobie myślę, jeśli kogoś oczywiście stać, no to chyba warto zapłacić.
No trzeba zacząć od tego, że no, najpierw jakaś wizja, jakiś projekt, potem materiały, z których musimy to zrobić, no i na koniec wychodzi, że musimy rozpalić ogień i zacząć to stukać, pukać i kształtować, potem to połączyć wszystko w całość. Samo to daje to, że to jest kilka dni pracy. No.
Ale mamy także tradycyjne elementy, które niegdyś były. Kołatka do drzwi.
No, nie do końca to jest kołatka. To jest
tak wygląda?
No wygląda, że to jest jakieś koło, ale tutaj to akurat, powiedzmy, jest to coś, co możemy zawiesić na tym ręcznik, no, na przykład, tak?
A, czyli to do łazienki.
Na przykład do łazienka, może być, powiedzmy, kuchnia. No, no taki element trochę dekoracyjny, ale jak najbardziej użytkowy. Kołatki mam... Coś, co jest takie całe z metalu wykonane i no to wiadomo, że to już do drzwi. Trzeba w to stuknąć, puknąć, no, żeby to było słychać fajnie wewnątrz.
A idą te produkty, tak mówiąc wprost i pytając?
No mówię, no jak się zajmuje tyle lat tym, no to coś tam dają przeżyć, no.
I oby tak dalej, tego życzymy. A na dzisiaj to już koniec. Audycję zrealizował Tomasz Cybula. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Jest czas, by mieć, jest czas, by tracić, jest czas, by szukać, jest czas zobaczyć, mieć w górze niebo, w sobie spokój, pod sobą krzesło, świat gdzieś z boku. Jest czas. Jest czas milczenia, jest czas być w słońcu, jest czas być w cieniu, mieć ręce pod głową, zmrużone oczy, patrzeć jak życie się toczy. Jest czas, by pytać, jest czas, by wiedzieć, jest czas, by śnić, jest czas dla ciebie, jest czas, by widzieć między chwilami to, czego nie ma.